środku dnia.
Przyjdźmy uczcić uczestników zrywu, robotników, studentów i innych mieszkańców Poznania. Apelują organizatorzy dzisiejszych uroczystości 68. rocznicy czerwca 56. Czy wartości robotniczego zrywu wciąż definiują społeczeństwo Poznania? Czy wartości, o które mieli odwagę upomnieć się ówczesni poznaniacy, o Boga, wolność, prawo i chleb, są wciąż ważne i aktualne? Kombatant czerwca Mirosław Jakubowski miał wtedy niecałe 20 lat i właśnie zaczynał swoją pierwszą pracę. Jak mówi, ówczesna młodzież wiedziała, dlaczego trzeba protestować.
56 rok, byłem maturzystą. Po maturze ojciec mój pracował w Cegielskim. Pyta mnie pan, kurczę, czy warto było. Jeśli słuchało się Radia Wolna Europa w piwnicy, po cichutku, i kiedy aresztowano mojego ojca, bo ktoś powiedział, że ma dobre radio, i to pamiętam, że był telefunken, i przez pewien okres czasu myśmy nawet nie wiedzieli, co się z ojcem dzieje. Nie zawsze było, kurczę, bogato na stole. Trzeba było walczyć rzeczywiście o tą kromkę tego chleba. Stąd ciągle powtarzają co roku. Chcemy chleba. O Boga, o chleb, o prawo. I w tym duchu byliśmy wychowani przez rodziców. Także czy warto było? Ja uważam, że tak.
Współczesnej młodzieży Mirosław Jakubowski ma do przekazania ważne słowa o ponadczasowej wartości protestu sprzed prawie 70 lat.
Bardzo często mam spotkania z młodzieżą. Zapraszają nas do różnych szkół. No i przede wszystkim tłumaczę im, że nie ma skutków bez przyczyny. Jeśli były takie warunki i takie stosunki na ówczesne czasy, no to trzeba było w jakiś sposób zareagować. Ludzie wyszli na ulicę nie po to, żeby strzelać, nie po to, żeby walczyć, tylko wyszli z gołymi rękoma zamanifestować, walcząc o godne życie, o godne życie. Dzisiaj żyć można godnie, jeśli ktoś tylko chce i rzeczywiście dba o siebie, może się kształcić, ma stypendium, nie ma wielkich problemów. Co można tym ludziom przekazać? Żyjcie godnie. Żyjcie godnie, uczcie się, bierzcie wzór z ludzi, którzy przeżyli, kurczę, tragedię i po prostu wspominajcie to często swoim przyjaciołom, że dzięki temu zrywowi w 56 roku macie to, co macie dzisiaj. I trzeba szanować, kurczę, w tej chwili sytuację, jaka jest.
Dzisiaj o 6 rano pierwsze delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową przy bramie obecnej fabryki pojazdów szynowych. To o tej godzinie robotnicy z Cegielskiego ruszyli, by upomnieć się przede wszystkim o godność i o chleb. Mówi szef Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Co wydarzyło się tak naprawdę 68 lat temu?
Odpowiedź jest prosta, dlatego że to właśnie w 56 roku tutaj w Wielkopolsce, ale też i patrząc z perspektywy całego kraju, to co się zdarzyło, to był pierwszy krok ku wolności, ku tej dbałości o godność człowieka, o jego wolność, więc myślę sobie, że to jest też dla nas tutaj, dla poznaniaków, dla Wielkopolan wielka duma, wielka chwała, że to właśnie nigdzie indziej, ale właśnie tutaj w Poznaniu dokonano tego pierwszego kroku. Potem były oczywiście inne daty, inne miejsca, a potem była Solidarność, więc też w tym pochodzie pokoleń, który zmierzał ku wolności, Solidarność jest w jakimś tam sensie też związana bardzo silnie z czerwcem 56.
Czy te wartości czerwca są jeszcze aktualne?
Oczywiście, że tak, dlatego że przecież zarówno w roku 56, jak i w roku 1980 walczyliśmy o to samo, o wolność i o godność człowieka, więc tutaj patrząc z tej perspektywy, z tych dwóch elementów, niezwykle ważnym dla jestestwa każdego z nas, to walczyliśmy dokładnie o to samo.
Obchody poznańskiego buntu mają wielu współorganizatorów, to także poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dyrektor Rafał Reczek o wartościach czerwca 56 w czasie uroczystości wręczenia Nagrody Stukot 56 tak właśnie powiedział.
Kiedy my wypowiadamy dzisiaj te słowa, mogą nam się wydawać takimi banalnymi chleba i wolności. Dziś możemy mówić cokolwiek chcemy, czy to jest mądre, mniej mądre, czy takie, że nie chciałoby się tego słuchać, w też wymiarze takim politycznym, to mamy tę swobodę, że nam nikt nic za to nie zrobi, a ta wolność, która niesie ten ładunek emocjonalny wypływający z tych słów, była wypowiadana w roku 56, u schyłku państwa stalinowskiego, w całkiem innej rzeczywistości. My musimy o tym pamiętać i staramy się to realizować. Nagroda Stukot jest tym elementem, która te wartości roku 56 przynosi do współczesności, bo my ciągle dziś w tym wymiarze zadanych zobowiązań musimy je wypełniać. I upominając się o tych biedniejszych, tych potrzebujących, którzy tutaj są i w tym wymiarze bezdomności, ale i niekiedy, jak mówił przewodniczący Jarosław Lanke, i tej potrzeby uczciwej pracy za uczciwą płacę, a wiemy, że i z tym mamy deficyty uczciwości, a z drugiej strony mamy tę wolność naszej ojczyzny w obliczu zagrożeń, które są i wojny toczącej się w Ukrainie w związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na ten kraj, ale to i szeroko rozumiane wartości światopoglądowe, które są i niekiedy są też naruszane, powinny być takim elementem, który koncentruje nas wokół różnych wartości, które szanujemy. Więc ci robotnicy, wołając w roku 56 o wartości podstawowe jak chleb, jak prawo do wolności, do samostanowienia, to są ciągle wartości, o które my musimy walczyć i musimy ich bronić. Robimy to też dzisiaj.
A propos chleba. Jacek Polewski znany jest z wypieku chleba na Jeżycach, a także z wyprawy z chlebem na walczącą Ukrainę. Jest też jednym z pierwszych laureatów Nagrody Stukot 56 Odgłosy Czerwca. Wyróżnienie przyznają Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu i Grupa Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jacek Polewski tak mówi o znaczeniu wartości Czerwca 56.
To myślę, że historycznie i tak w pamięci głębokiej tak, on gdzieś chyba wszyscy o tym pamiętamy, ale chyba najwyższy czas, żebyśmy troszeczkę poszli trochę do przodu i próbowali znaleźć tutaj takie wartości, które są dzisiaj aktualne. Mamy z jednej strony jakby pamięć historyczną i mamy muzeum, ale chyba do młodych trzeba mówić młodym językiem, do młodych ludzi, żeby oni zobaczyli, że to żądamy chleba jest ciągle aktualne na przykład.
No właśnie, ale mówisz inne wartości, ale jakie?
No wartości zostają te same, tylko sposób komunikacji by się przydał może inny, może sposób opowiadania o tym, może są różne sposoby, ale jakby może wrócę trochę do wartości, że dzisiaj myślę, że to żądamy chleba ciągle jest aktualne w pewnym sensie. Ja robię, jestem organizatorem zbiórki w czerwcu, który się nazywa Żądamy Chleba i zbieramy pieniądze dla ludzi, którzy nie mają co jeść. I każdej soboty otrzymują zupę na dworcu na Głównym. I przychodzą tłumy.
Z Jackiem Polewskim rozmawiał Jacek Kosiega. W naszym studiu gościem profesor Ryszard Cichocki, socjolog Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie profesorze i doktor Marek Rezler, historyk.
Kłaniam się pięknie.
Tutaj kilka razy padło to określenie wartości czerwca 56. Czy my tak samo dzisiaj rozumiemy to, co sprawiło, że ludzie wtedy, 68 lat temu, wyszli na ulicę? Te cztery słowa, które są na pomniku. Czerwca 56, przypomnę, wolność, prawo, chleb i Bóg. Panie profesorze, jak pan rozumie te cztery słowa?
A właśnie, zawsze jest problem z wielkimi wydarzeniami historycznymi. To było wielkie wydarzenie historyczne dla Polski i w pewnym sensie dla Europy. Otóż mamy tendencję do układania pewnych narracji o tamtym wydarzeniu, które niekoniecznie są prawdą. Gdyby tak naprawdę zapytać tych, którzy wtedy szli tymi ulicami, o co im chodziło, to podejrzewam, że nie padłoby żadne z tych słów, prawda? Im chodziło o pewne dość pragmatyczne rzeczy, o to w mieście, w którym był wielki etos pracy i szacunek dla pracy, władza zrobiła straszliwy błąd. Wyznaczyła normy pracy, a później te ustalenia z robotnikami złamała. W moim przekonaniu nie chleb.
Złość?
To było zaprzeczenie wielkiej, ważnej wartości poznańskiej, o której tu nikt nie mówi, pewnego pragmatyzmu. Pragmatyzmu i poczucia sprawiedliwości. To te dwa czynniki doprowadziły w moim przekonaniu do wybuchu. Dużo na ten temat przeczytałem, chociaż sam nie jestem poznaniakiem. Ale mam tu rodzinę, która umiała mi o tym opowiedzieć. Tak? Te wartości to była jak gdyby konsekwencja tamtych wartości. To je dołożyli intelektualiści, historycy, prawda, socjologowie być może częściowo również. Być może uczestnicy zgodziliby się, że w konsekwencji chodziło o te wartości, ale tak naprawdę chodziło o inne.
Tak, ale na tych sztandarach było widać takie określenia, które zachowały się na tych zdjęciach, że tam była wolność.
Była zapewne wolność, tak? Nie wiem, czy było prawo, bo chyba raczej nie było, natomiast chleb był bez wątpienia, tak? To były wartości dość pragmatyczne. Chcemy, ładnie to było kilka razy podkreślone, oni chcieli żyć godnie, tak? Nie zamożnie, nie bardzo bogato, ale godnie. I władza im to odebrała. I to uderzenie w tę godność robotnika, moim zdaniem, to była kwestia kluczowa.
No i kwestia tych podwyżek, które wtedy się pojawiły, rząd złamał te ustalenia. Panie doktorze, o tych realiach historycznych może warto sekundkę powiedzieć, dlatego że rok 56 to jest troszkę 10 lat po zakończeniu II wojny światowej. Na tych zdjęciach widać jeszcze, że Poznań wcale nie jest odbudowany po wojnie. Są jeszcze w niektórych miejscach dosłownie ruiny. Nie wszystkie kamienice zostały przecież odnowione. To była straszna bieda wtedy. Jak pana zdaniem, właśnie to, co pan profesor powiedział, czy rzeczywiście ci ludzie w złości takiej, oszukani, wyszli na ulicę?
Tak, jak najbardziej. Tutaj są pewne prawidłowości, które historyk wyraźnie zauważa, jeżeli cofnie się wstecz, jeżeli idzie podobne zjawiska, które wystąpiły już wcześniej, bo przecież poznański czerwiec 56 roku, to jest prawie kopia tego, co się wydarzyło 36 lat wcześniej, w kwietniu 1920 roku, kiedy odmówiono robotnikom wypłacenia dodatku do wrześnianego, też z Wildy, z zakładów kolejowych, czyli późniejszego ZNTK, ruszył pochód do centrum miasta, który notabene szedł prawie dokładnie tą samą trasą, co ich późniejsi następcy w 1956 roku. Też do tego samego miejsca, bo wtedy władze miejskie też znajdowały się w Zamku Cesarskim. Też chodziło o to, że co się dzieje, dlaczego nam tego nie wypłacono, wszędzie to zrobiono, tutaj nie. Też im obiecywano, że dostaniecie, nie wykonano, no to powtórzono ten pochód, tylko w dwójnasób. No i wtedy już kordon policji otworzył ogień do demonstrantów, 9 pracowników zginęło. I ciekawe, że 36 lat później ten mechanizm się powtórzył. To jest rzecz charakterystyczna, że przecież bieda była powszechna, przecież to było krótko po zakończeniu II wojny światowej. Tak jak pan przed chwilą powiedział, miasto było zrujnowane. Daleko było do dzisiejszej wspaniałości, doskonałości. Ludziom się naprawdę żyło ciężko.
Ale dlaczego w Poznaniu? Przecież mamy inne miasta w Polsce, które także przecież miały ta sama sytuacja.
Tu jest charakterystyczne zjawisko związane z charakterem poznaniaków. W Warszawie pozwalano sobie, przynajmniej rządy warszawskie, i to już w okresie międzywojennym tak było. Rządy warszawskie były świadome jednego zjawiska, że można dokręcać śrubę, mówiąc kolokwialnie, dokręcać, dopóki nie ruszy Poznań. Jeżeli ruszy Poznań, to znaczy koniec, że już dalej nie wolno iść. I w 56 roku, w czerwcu, Poznań ruszył. Czyli było widać, że przesadzono z tą polityką, którą prowadzono dotychczas.
Panie profesorze...
Adwokatem jeszcze, tak? Ja w pełni zgadzam się z tą analogią przed okresu międzywojennego i 56 roku. To jest powtórzenie tego samego mechanizmu społecznego. Ale nikt nie zauważa, że ten mechanizm jeszcze raz pojawił się w 80 roku. Żeby nie rozwijać już drugo. Proszę, niech każdy zajrzy do 21 postulatów. Jeżeli wytniemy z niego te 4 czy 5 postulatów, które dopisała opozycja, to tam jest tylko chleb przecież, prawda? Tak naprawdę bunty robotnicze mają ten charakter, zawsze miały ten charakter. Może współczesne już są nieco inne, ale kiedyś tak było.
No ale mówicie panowie, że Poznań jest tym katalizatorem pewnych społecznych nastrojów. No ale zaczęło się w Poznaniu, a później Poznań jakby już odpuścił. Kolejne wydarzenie na Wybrzeżu, które się działy, to co się działo później, stan wojenny, Poznań był jakoś już tak z boku?
To znaczy, działo się tutaj bardzo dużo, tylko nie tak spektakularnie jak w 1956 czy 20 roku. Nastroje wśród społeczeństwa i w środowisku robotniczym, pracowniczym w ogóle były podobne jak w całym kraju. Natomiast były inne realia i warunki oddziaływania. Inaczej to wyglądało na Wybrzeżu, inaczej to było w centralnej Polsce. W takich silnych ośrodkach robotniczych jak chociażby Łódź i okolice, w Poznaniu to wszystko się kotłowało, ale raczej na razie tak podskórnie. Była konspiracja, były nastroje jednoznaczne, wiadomo było, o co chodzi, ale odnoszę, wydaje mi się przynajmniej tak, że jeszcze sytuacja w Poznaniu nie została rozgrzana do tego stopnia, żeby doszło do eksplozji. bo jeszcze za wcześnie na tego rodzaju reakcje. Natomiast było to wyraźnie widać przy okolicznościach postawiania pomnika kroczącej krzyży. Jak ten pomnik powstawał, jakie emocje były związane z tym przedsięwzięciem, jakie argumenty pojawiały się ze strony robotników, bo przecież oni byli główną siłą decydującą o tym, że ten pomnik powstał. I argumenty, które się wtedy pojawiały, bardzo często podobne były do tego, co słyszeliśmy w przypadku wydarzeń czerwca 1956 roku. To były podobne argumenty, podobne hasła i podobna determinacja w realizacji.
Tam jakaś iskra mogła się pojawić zapalna, myśli pan?
No powiedzmy, że gdyby nie doszło do stanu wojennego, gdyby nie doszło do ogłoszenia stanu wojennego w grudniu 1981 roku, to nie jest wykluczone, że to jakieś eksplozji mogłoby dojść, ale wtedy jeszcze, w czerwcu 81 roku, wydaje mi się, że było jeszcze trochę za wcześnie. Przynajmniej ja patrzę na to jako historyk. Nie mam wiedzy socjologicznej do tego stopnia, żebym mógł się wypowiedzieć na ten temat, ale takie odnoszę wrażenie.
Ja pamiętam, że wtedy przemówienie, czy homilię chyba kardynał Franciszek Macharski wygłosił. Oczywiście nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że była ona niezwykle, jak to Macharski w tym swoim młodym okresie, on wtedy przecież był młodym biskupem Krakowa mianowany, to jak tego słuchałem, to sobie pomyślałem, że właściwie to takie prawie, że taki start powstania mógłby się zacząć po raz drugi, bo to było bardzo mocne to przemówienie. Zresztą kiedyś je tutaj przypominaliśmy na antenie przy okazji obchodów czerwca 1956 roku. Panie profesorze, no właśnie, ten 81 rok pana zdaniem, czy te wartości, które są napisane na tym pomniku, czy to zostało dobrze zapisane? Znaczy, czy one rzeczywiście wyrażają dzisiaj to, co się wtedy wydarzyło?
Te wartości perfekcyjnie wyrażają nastroje społeczne w 1981 roku. Było dokładnie tak, te cztery wartości. Społeczeństwo już miało jasną samą świadomość. Miało poczucie tego, że prawo jest instrumentalnie traktowane przez władzę i trzeba coś z tym sprawem bronić. Miało świadomość, że nie ma wolności, bo wszystko jest ograniczone. Miało świadomość presji ideologicznej na Kościół i religię, tak? No i miało oczywiście świadomość chleba, tak, to oczywiste.
Czyli bardziej dotyczy to roku 80. niż 56.
Problem w tym, że to jest krzyż postawiony w latach 80. dla tych z lat 50. Oni myśleli inaczej. Oni chcieli prostą rzecz tak naprawdę. Oni wyszli upomnieć się o swoje elementarne prawo. Oni chcieli powstania, nie chcieli zawieruchy żadnej. I gdyby wojsko i policja niczego nie zrobiły, to oni by przeszli pod jakiś tam komitet, upomnieli się i poszli do domu. Ja mam możliwość porównania dwóch rzeczy. Tej nie znam, ale znam jakby pośrednio od rodziny i Szczecina, którą 70 rok, który osobiście przeżył jako młody chłopak. Tak? Tam robotnicy nie wychodzili upominać się. Tam robotnicy szli podpalić komitet wojewódzki po prostu. To był prawdziwy bunt.
A panie doktorze, myśli pan, że te wydarzenia z czerwca miały wpływ na październik na Węgrzech później?
Trochę tak, trochę nie. Bo jednocześnie nastąpiła wprawdzie śmierć Stalina. Doszło do śmierci Stalina w marcu 1953 roku. Ale stalinizm, terror stalinowski wcale nie zelżał, przynajmniej na ziemiach polskich. Natomiast było coraz bardziej widać, że ten cały monolit państw socjalistycznych zaczyna się sypać. 1953 rok. Wystąpienia robotników w Berlinie. 56 rok Poznań. I wreszcie koniec roku wystąpienia na Węgrzech. Tam już doszło rzeczywiście do powstania, doszło do wojny domowej. Ale to wynikało z prostej przyczyny. Zachód, po prostu mówiąc kolokwialnie, odpuścił sobie Węgry, zajęty kryzysem sueskim. W związku z tym Chruszczow mógł sobie pozwolić na ostre działanie i nie doszło tam już niestety do takich rozwiązań jak w Niemczech i na terenie Polski. To już były inne czasy, zupełnie inne realia.
Proszę państwa, w południe te obchody na Jeżycach odbywają się przy byłej zajezdni na Gajowej i na Kochanowskiego. Właśnie w tych miejscach w 1956 roku rozegrały się najbardziej krwawe sceny, gdy komunistyczna władza zaczęła strzelać do tramwajarek, robotników i młodzieży. O 14.15 rozpoczną się główne obchody przy głównej bramie zakładów Cegielskiego. To tam robotnicy upomnieli się o Boga, chleb, wolność, godność i inne wartości. W kategorii za wolność w tym roku wyróżniona została profesor Hanna Suchocka, która zaapelowała, by wolność szanować i zachować. To właściwie ta wolność zawsze była zagrożona, uważa premier Hanna Suchocka.
Wie pan, ja myślę, że wolność zawsze jest zagrożona. Jak widzimy, zewsząd czają się pewne autorytarne systemy, takie, w których właśnie istnieje zawsze ta tendencja do podporządkowania wszystkiego jednej osobie, jednej władzy. A przecież Poznański Czerwiec był też między innymi o to, żeby ludzie mogli mieć swój głos, a żeby nie być, żeby wyzwolić się spod panowania tego, co wtedy było dosyć silne, autorytaryzmu zahaczającego o totalitaryzm. I dla mnie każda poznańska nagroda jest niezwykle ważna. Ja jestem stąd, naprawdę. Nie należy do tych, którzy kandydują do wyborów z innych miast i mówią, że są z Poznania. Tylko ja stąd jestem i czuję ten Poznań, czuję to miasto i dobrze się tu czuję i dobrze, że tu jestem.
Odniesienie do Boga na pomniku Czerwca 56 pojawiło się stosunkowo niedawno, bo już w tym stuleciu. Tak o znaczeniu Boga w teraźniejszości mówi laureatka Stukotu z poprzedniej edycji, zasiadająca w kapitule siostra Cecylia Barbara Bechnerowska z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Serafitek w Poznaniu.
Podobało mi się to zdanie pani premier Suchockiej, która powiedziała, przytoczyła słowa papieża Jana Pawła II, nie zmarnujcie tej wolności. Wydaje mi się, że jak jest właśnie wolność rozumiana jako wszystko mogę, tak, wszystko rób to, co chcę, tak? No to wtedy czasem ludzie zapominają o tych wartościach, które są najwyższe i no może też i Kościół sobie jakoś tam zasłużył też to, że tak jest, jak jest. Może trochę media nas pokazują krytycznie też, nie zawsze w prawdzie i pewnie jest taki przełom. Ja zawsze sobie piszę, ponieważ mamy zgromadzenie nasze, ma też placówki na zachodzie Europy, szczególnie we Francji. Miałam okazję obserwować odrodzenie Kościoła we Francji. My czasem sobie myślę, że nie trzeba spaść na dno, żeby się od niego odbić. I ten Kościół we Francji, który powstaje, ma swoją głębię. Może myśmy się za bardzo opierali na emocjach, może myśmy się opierali za bardzo na tradycji, niż rzeczywiście na głębokiej wierze, podpartej wiedzą.
A ten Czerwiec 56, okrzyki o Boga, to była tradycja, emocje? Bo mi się to kojarzy właśnie z emocjami i z tradycjami.
Ja myślę, że to była tradycja, na pewno tradycja. Emocje przedtem też, no wiadomo, że to były czasy no, komunizmu głębokiego, to my sobie tam nawet tego nie wyobrażamy. Gdzieś tam w konspiracji dzieci do sakramentu święty przyjmowali, nie? To były trudne czasy do prześladowań, których my sobie nie wyobrażamy w ogóle, nie? Myślę, że o tą wolność wtedy właśnie, nie o, o samowolę, tylko o wolność walczono, a wolność jest szeroko rozumiana. Rozumiana jako prawo do wartości, do Boga, do chleba, do prawa. To jest szeroki konspekt.
Tyle siostra Cecylia Barbara Belchnerowska. No i teraz, proszę państwa, o transcendencji. Czy rzeczywiście 68 lat temu ludzie w tych kategoriach też to pojmowali? No, wiemy, że Kościół był bardzo prześladowany w latach 50. To był ten moment przecież już po aresztowaniu kardynała Wyszyńskiego, tak? Dobrze pamiętam? To już był, on wtedy już był zatrzymany. Tak. Panie doktorze, to jak pan widzi tę kwestię Boga?
Więc sprawa jest tutaj troszeczkę dyskusyjna, bo z jednej strony to jest sprawa wewnętrznego przekonania, wiary, zapatrywań religijnych i trzeba to zrozumieć i to jest sprawa oczywista. Natomiast historyk będzie patrzył okiem źródeł. I jak patrzymy na zdjęcia, które się zachowały z tych wydarzeń, przeważnie zdjęcia wykonane przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa oczywiście, hasła religijne prawie wcale tam nie występują. Jest sprawa wolności, pracy, chleba, to było zawsze zaakcentowane. Natomiast czasami z rzadka się pojawił akcent religijny, ale z rzadka, to nie był na pierwszym planie. To nie była sprawa pierwszoplanowa. Mhm. One się już zaczęły pojawiać, ale dopiero tak pod koniec dnia 28 czerwca i następnego dnia. Natomiast problem jest zupełnie innego rodzaju. Mianowicie sposób określenia wydarzeń poznańskiego czerwca 56 roku. Tak jak pan redaktor tutaj już wspomniał, że określenie wydarzeń czerwca 56 w Poznaniu i mianem powstania, to jest sprawa już naszego stulecia. Konkretnie tutaj powiedzmy wprost, chodzi o rok 2006, kiedy podczas uroczystości religijnych w Poznaniu prowadzący te uroczystości rzucił hasło, że 50 lat temu w Poznaniu wybuchło powstanie. Od razu się pojawiła broszura ze wspomnieniami, widziałem powstanie. Oczywiście wiatr w żagle dostali członkowie organizacji zrzeszających weteranów tego rzekomego powstania. Natomiast oczywiście powstanie się pojawiło w nazwie muzeum, w zamku, w hasłach opisach tablic przy ulicy Kochanowskiego. No tego już nie zlikwidujemy, natomiast niektórzy, no oczywiście niektórzy badacze, zwłaszcza profesor Lech Trzeciakowski, szybko podchwycili ten wątek, ale większość, 4/5 historyków Poznania tego nie kupiło. Po prostu pojęcie powstania nie pasuje absolutnie w żadnym punkcie do tego, co wydarzyło się w Poznaniu w 1956 roku. Robotnicy nie chcieli walczyć. Rozwój sytuacji potem doprowadziło do tego...
Znaczy, to nie było też zorganizowane? Tak.
Nie było absolutnie zorganizowane, natomiast tak? Pojawił się inny element, na który się na ogół nie zwracał uwagę, że o godzinie 10 w Warszawie zapadła decyzja o pacyfikacji zbrojnej Poznania, że narastanie walki klasowej w miarę zwycięstwa socjalizmu. I wtedy uruchomiono wojsko, wtedy zaczęło się strzelanie na ulicach i są przesłanki do tego, by stwierdzić, że począwszy od godziny 10.30, 11.00 niektóre działania, sterowanie ludźmi, którzy byli zaangażowani w to wszystko, była zaangażowana Służba Bezpieczeństwa. To była inspiracja Służby Bezpieczeństwa z tym wjazdem samochodu, z głośnikiem, z tym szturmem więzienia, z tym hasłem, że delegaci z Warszawy zostali aresztowani, są zamknięci.
Czyli prowokacja trochę, tak?
Tak, to była prowokacja ubecka w moim głębokim przekonaniu, właśnie celowo, żeby uzasadnić zbrojną pacyfikację miasta. I tam, dodajmy jeszcze do tego łatwość zdobywania broni, rzecz niesłychana. Tak. Także... To są sprawy do dzisiaj niejasne.
Panie profesorze, wracając do tego wątku religijnego, myśli pan, że w dzisiejszych czasach możliwe by to było? Czy mamy do czynienia z takimi protestami w tym, powiedzmy, wieku, te akta mi się przypomniało na przykład, kiedy ludzie wyszli bardzo spontanicznie. To było też kilka dni, pojawiła się informacja, wyszli na ulicę. No, w ubiegłym roku też mieliśmy takie, może nie spontaniczne, ale polityczne bardziej protesty na ulicach Warszawy, ale rzeczywiście ludzi tam było całkiem sporo. Czy coś nas jest w stanie wyciągnąć na ulicę dzisiaj?
Powiedzmy jasno, jest w socjologii takie określenie kompetencji obywatelskiej. Są wysokiej kompetencji obywatelskiej, doskonale czujący, jakie działanie polityków może im zaszkodzić, tak? I społeczeństwo o niskim. My należymy do tych o niższej, nie na niższej, ale niższej kompetencji społecznej. W związku z tym rzadko zdarzają się sytuacje, kiedy w imię wartości obywatelskich protestujemy. Chociaż przypomnijmy, w ostatnich 8 latach protesty przeciwko pacyfikacji sądów i tak dalej, to było ogrom. Myśmy najbardziej buntującym się społeczeństwem w Europie przez kilka dobrych lat, tak? Zdarzają się takie rzeczy. A to ten akta, to moim zdaniem to jest genialny przypadek taki i historyczny, i socjologiczny, pokazujący, że młodzi ludzie, którzy zrozumieli, co to jest, jakie będą konsekwencje tego, mówiąc szczerze, ja dopiero później zrozumiałem po moich studentach, jak oni przyszli i mi opowiedzieli, o co chodzi.
Wolność, tak? Jakąś, tak?
To chodziło o prawdziwą wolność. I w tym 56 roku też chodziło o prawdziwą wolność. Czy wszyscy umieli wtedy to nazwać? Nie, większość nie umiała. Teraz potrafią, bo jest wzrost kompetencji obywatelskich, żyjemy w innym społeczeństwie. I to jest jedna z najpiękniejszych cech naszego społeczeństwa. Pod tym względem się rozwijamy.
61 8654 654. Teraz zapraszamy Państwa. Można dołączyć do naszej chyba niezwykle ciekawej dyskusji. Panie Piotrze, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Na początek podzielę się osobistym doświadczeniem. Ja jestem oczywiście za młody, ale współpracowałem kiedyś w jednej z firm z panem, który teraz jest emerytowanym wojskowym, już takim koło 80, przed 80. I rozmawiałem kiedyś z nim na ten temat i to mówię ku świadomości tego, jak bardzo mocno, szczególnie w szeregach wojska podczas szkolenia następowało to pranie mózgu. Otóż on mi odpowiedział, że w 56 roku w Poznaniu milicja i wojsko broniła się przed atakującym tłumem i dlatego strzelała. Nie wiedziałem, czy mam się popłakać, czy paść ze śmiechu.
Z na Ukrainie teraz.
To naprawdę, to mnie wbiło w taki szok, że zbierałem się przez tydzień przez tego. To całe moje życie nie usłyszałem takiej odpowiedzi i to odpowiedź była z pełną powagą na twarzy, naprawdę, i determinacją. Więc to mnie wbiło w szok, a jeżeli chodzi o wartości, oczywiście, że cały czas musimy o nie walczyć, bo wtedy w 50-tych latach po wojnie wyjeżdżano czołgami na lud, który chciał wolności i godnego życia, a dzisiaj jest to robione przepisami. No, kolor czerwony się zmienił na niebieski z gwiazdkami i tyle. No i się próbuje wszelkimi sposobami. A może tu można dokręcić, a może tu, a może tego zabronić. Ja dzisiaj, przysłuchując się tej rozmowie, przypomniałem sobie, jaka była geneza założenia na przykład właśnie Unii Europejskiej. To była umowa o swobodnej wymianie handlowej i koniec. Żadnych regulacji, ideologii, dokręcania śrub tego nie było. A w co to się przeobraziło? Że coraz bardziej w to odbieranie wolności nowoczesnymi metodami to niestety idzie. Także jak najbardziej tak jestem zdania, że ciągle na nowo niestety ktoś próbuje nam te wolności zabrać i musimy walczyć. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie Piotrze. 61 865 465 4. Kwestia wolności myślę, że jest tematem niezwykle szerokim. Jestem ciekaw, jak młodzież, panie profesorze, odbiera temat wolności ze studentami, kiedy pan na przykład rozmawia.
No właśnie, gdybyśmy tak wzięli pokolenie obecnych studentów i moje, jeszcze jakieś pośrednie pokolenie, postawili przed tym pomnikiem i poprosili o opowiedzenie o tych wartościach, to byłyby to całkowicie różne.
No oni nie doświadczyli w ogóle czegoś takiego, jak brak wolności.
Nie doświadczyli totalitaryzmu, nie doświadczyli braku ograniczeń w zakresie obrotu myślą, prawda, prasy, media i tak dalej. Oni tego w ogóle nie rozumieją. Oni, mówiąc szczerze, naprawdę nie rozumieją, co nam chodzi. Natomiast oni dobrze mają wdrukowane pojęcie wolności, które wynika z ograniczeń ich różnego rodzaju, tak? To znaczy, coś ci nie wolno, prawda, to jest zakazane, to oni tak reagują. Natomiast zupełnie z kolei nie reagują na to, co już rozumieją w społeczeństwach zachodnich, na tę wolność konsumpcji, że jako obywatele możemy być coraz bardziej wolni, ale jako konsumenci jesteśmy w niewyobrażalnym stopniu kontrolowani i nasze zachowania są dramatycznie wysoko kontrolowani. Tu są trochę bezradni. Ja znam studentów niemieckich na przykład. Oni tam są o wiele bardziej na to właśnie uwrażliwieni, ale przyjdzie czas być może.
Panie Stanisławie, dzień dobry.
No witam serdecznie. Tak trochę się uśmiecham, słuchając tej dyskusji, bo o wolności wtedy nikt tam nawet nikomu na myśl nie przyszło. To nie było żadnych postulatów wolnościowych. Ja jestem z tego pokolenia, który wprawdzie dopiero zaczynałem edukację, ale pamiętam doskonale, bo ojciec pracował na W8, a brat z kolei był na poligonie w Biedrusku. Jeździł karetką i zwoził rannych, więc dyskusja na ten temat przez długie lata się przewijała. Chodziło głównie o utrzymanie. Cały wysiłek rodziców to było, jak nakarmić dzieci i w co ubrać. Mimo to, że dwie osoby pracowały rodziny i miały trójkę czy czwórkę dzieci, nie była w stanie zaspokoić potrzeb bieżących w tamtych czasach. I to doprowadziło do tego, że ludzie po prostu w pewnym momencie już nie wytrzymali. UB latało, szukało pistoletów przez kilkanaście tygodni jeszcze po tych 56 roku. Ogródki przekopywali, cuda się działy, niesamowite. Tylko tak się zastanawiam, czy my aż tak bardzo różnimy się dzisiaj od 56 roku? Dzisiaj chyba słuchałem w radiu takiego wykazu, ile Polacy wydają miesięcznie pieniędzy. To chyba trzy kraje są tylko za nami w Europie. Na takim poziomie żyjemy dzisiaj. Także ja nie chcę krakać, ale 56 rok za 3-4 lata może się powtórzyć. Bo jest granica tego ubóstwa. Ja wiem, że politycy mają dużo, że są...
Panie Stanisławie, ale chleb na śmietniku leży teraz.
Zgoda. No ale
w sklepach, jak pan widzi, to przeterminowane bochenki, no bo jest go tyle,
to jest zupełnie inny punkt wyjścia, to się zgadza. Tylko nie możemy się odnosić do tego, co było tuż po wojnie, gdzie niczego nie było, do czasów dzisiejszych. Natomiast jeśli patrzymy na społeczeństwa, nasze kraje ościenne, to my w dalszym ciągu biedę klepiemy. Ja już nie chcę mówić o emerytach, bo to, co się dzieje z emerytami, to jest po prostu śmiech na sali. No ja nie wiem, czy są biedniejsi emeryci od polskich emerytów. Także, drodzy państwo, profesorowie, doktorzy, spojrzyjcie szerzej na to. Ja wiem, że wielka grupa żyje bardzo dobrze, ale olbrzymia ilość ludzi w dalszym ciągu wiąże koniec z końcem. Jak teraz weźmiemy od pierwszego jeszcze podwyżkę gazu i energii i elektrycznej i wszystkiego, no to dopiero się okaże, czy ci ludzie wytrzymają to, czy nie wytrzymają tego. A co do kombatantów, to już nie chcę nic mówić, proszę państwa, bo Rzeczywiście, no była duża grupa kombatantów, którym się należało to i wszystko, ale przyszywanych kombatantów jest tylu, którzy dowiedzieli się o wypadkach dzień po albo dwa dni po wypadkach, a dzisiaj są kombatantami, że mi osobiście jest wstyd, muszę powiedzieć. Za niektórych jest mi po prostu wstyd, bo wykorzystali sytuację, gdzie można dostać dodatek do emerytury, a ba, jeszcze sobie załatwili, że siedzieli w więzieniu, a jak siedział w więzieniu, to dostał jednorazowo 45 tysięcy, a akta z tamtego okresu zostały spalone, zniszczone, nie ma żadnych dowodów. Dwie osoby zeznają, złożą zeznanie, jestem kombatantem, dostaję odszkodowanie. Żenująca sprawa, żenująca. Pozdrawiam prawdziwych kombatantów, a współczuję i tępię tych, którzy się podszywają pod tym. Wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękuję. Doktor Marek Gressler przyniósł nam tutaj do studia fotografię pomnika Czerwca 56. I zwrócił uwagę na coś, na co ja przyznaję się bez bicia nigdy nie zwracałem uwagi, bo pomnik ten w swojej takiej głównym wymiarze to są te dwa krzyże. Je widzimy przede wszystkim, natomiast ten cokół, który jest obok z orłem, tak? On symbolizuje coś jeszcze i to jest niesamowite, że myślę, że mało kto o tym wie, panie doktorze.
Po prostu wychodzę z założenia, że w codziennym życiu na niektóre rzeczy nie zwracamy uwagi, ale uważam, że oczy i uszy nie mogą być gumą do rzucia. Trzeba widzieć to, na co się patrzy i słyszeć to, czego się słucha. W przypadku pomnika kroczących krzyży na placu Adama Mickiewicza wszyscy zwracają uwagę, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, na te dwa krzyże. Główny element, główny akcent całego monumentu. Natomiast nie zwraca się uwagę na skromną stelę, która jest obok, u podnóża tych krzyży. Słupek zakończony stylizowaną głową orła. Uważnie popatrzmy na ten słupek. Ten akcent, ten element pomnika to jest zapowiedź, że zbrodnie, do której doszło, nieprawości, które nastąpiły, będą rozliczone. Że ta sprawa nie zostanie taka bez odpowiedzi. I przecież ten słupek to jest nic innego jak po prostu pieniek katowski. Proszę pojechać do różnych zamków średniowiecznych, do muzeów. Tak wyglądają pieńki katowskie. A orzeł swoim dziobem spełnia funkcję kata, który ten pieniek kiedyś użyje. Rzeczywiście to brzmi troszeczkę szokująco, troszeczkę drażniąco dla tych, którzy to słyszą, ale popatrzmy uważnie. Ten pomnik upamiętnia, ale zapowiada, że będzie jeszcze rewanż za to, co się zrobiło.
No i pytanie o rewanż. Śledztwo trwa od 30 lat. Ma być w grudniu jakoś zakończone. Myśli pan, że ktokolwiek usłyszy jakiekolwiek zarzuty?
Nie, absolutnie. Nie ma złudzeń co do tego. Sprawa się rozmyje, tym bardziej, że uczestnicy tamtych wydarzeń, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, są już w tej chwili w takim wieku, że niewielka będzie korzyść z ewentualnego wyroku. I w zasadzie ta sprawa się rozmyje. Nie mam co do tego złudzeń. Tak jak wiele spraw z przeszłości, tak było ono. Historia się zawsze powtarza, tylko trochę inaczej. I tutaj nie mam złudzeń co do czerwca 56 roku. Czas rozliczeń już minął. Natomiast jest aktualny czas rozliczeń epoki, w której nastąpiły wydarzenia czerwca 56 roku i wyciąganie wniosków na przyszłość.
To jak to sobie w głowie zmieścić, że ktoś może popełnić zbrodnię i ta zbrodnia nie zostanie ukarana w żaden sposób. No tacy zbrodniarze z przeszłości przecież często po prostu umierali sobie gdzieś tam w komfortowych warunkach. To jest jakaś taka lekcja dla polityków dzisiaj, że w zasadzie nie ma kary dla nich.
No nie, to tak całkiem nie jest, bo mamy wielkie totalitaryzmy na niemiecki, prawda, i duża część z nich została ukarana. Oczywiście część nawet z naszych polityków winnych niewielu, ale też została ukarana, tak? Natomiast rzeczywiście, no świat jest tak zbudowany, że jeżeli wchodzi się do tej ścisłej klasy politycznej, to jest pewien specjalny system chronienia tych ludzi, tak? Również chronienia zbrodniarzy, przestępców różnego rodzaju. To jest deprawujące moralnie. To znaczy, to dla ludzi o normalnych, wysokich standardach moralnych jest zupełnie niezrozumiałe. Ja też oczywiście nie wierzę w żadne kary dla tych ludzi, ale może chociaż to będzie przestroga dla przyszłych polityków.
Ta gilotyna?
Tak.
Myślicie, chyba panowie,
tak.
Że,
chyba tak.
Że jeszcze na co ktoś można się, ktoś
wystarczy
się
uważnie
jeszcze?
Popatrzeć. Wystarczy uważnie popatrzeć i wnioski będą same.
Proszę państwa, główne uroczystości 68. rocznicy czerwca 56 rozpoczną się o 18.30 przy Poznańskich Krzyżach, najważniejszym pomniku w centrum Poznania, o którym przed chwilą właśnie mówiliśmy. Miasta, które ośmieliło się sprzeciwić komunistom i zapłaciło za to wysoką cenę. Około setki zabitych, wielu pobitych, lata prześladowań, procesów. Do tematu pewnie będziemy wracać. Za 2 lata 70. rocznica tych wydarzeń. Myślicie panowie, że to będzie jakoś obchodzone tak jak, nie wiem, pamiętam, 50. rocznica była taka w Poznaniu z wielką pompą obchodzona. Czy to już będziemy trochę powoli traktować jak powstanie warszawskie, wielkopolskie? Już bez prawie, że świadków, ci ludzie jeszcze żyją, ale...
Przede wszystkim mamy tu do czynienia nie z powstaniem. Powstanie warszawskie, powstanie wielkopolskie były rzeczywiście powstaniami, natomiast to, co się stało w Poznaniu w 1956 roku, absolutnie powstaniem nie było. I jest inny wymiar pamięci. Jest inny wymiar pamięci, niestety także wynikający z rozmiaru strat.
No ale było jednak wyrazem niezwykłej odwagi tych ludzi. No bo proszę sobie przecież wyobrazić, oni właściwie zaryzykowali wszystkim. Oni nie mieli nic, a zaryzykowali wszystkim.
Po prostu nie wytrzymali. Mieli tego dość, co ich otaczało. To jest naturalny odruch.
Powstańcy mają broń chociaż, a oni wyszli po prostu jak...
Początkowo z broni wcale nie zamierzali walczyć. No. Wcale nie zamierzali walczyć. Chcieli po prostu zaprotestować i przypomnieć, co im się jednak należy.
Niezwykła desperacja.
To była desperacja, tak. To postanowienie, to działanie było aktem desperacji i to była sprawa oczywista. Natomiast to jest nieuniknione, że największy dramat, największa tragedia z czasem staje się faktem historycznym. Natomiast jakie wnioski z tego wyprowadzimy, to już jest inna rzecz.
Panie profesorze?
Nie no, będziemy wracali do tych wydarzeń, tak, bez wątpienia. One są ważnym elementem naszej tożsamości regionalnej. Tak, wielu takich wydarzeń nie mamy w historii naszego regionu, więc absolutnie będziemy wracali, ale będziemy je, obawiam się, ugłaskiwali, dopisywali im pewne wartości, pewne konsekwencje, których wtedy nie było. Ale być może na tym historia podlega mniej na odkrywaniu przeszłości, a bardziej na kreowaniu nowych wizji przeszłości.
No i może dlatego poznaniacy są tacy, jacy są, a politycy poznaniaków bać się powinni trochę też. Jakieś ostrzeżenie na przyszłość. Bardzo państwu dziękuję. W naszym studiu profesor Ryszard Cichocki, socjolog Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor Marek Rezler, historyk Wojciech Chmielewski. Państwu bardzo dziękuję. Za 4 minuty godzina 13 o 13 serwis informacyjny i oczywiście na naszej antenie dzisiaj przez cały dzień informacje związane z obchodami tej rocznicy. Do usłyszenia.